Ostatnie kazanie z serii Odpowiedzialni. Dzisiaj chciałem mówić na temat odpowiedzialni za swoją pasję. Odpowiedzialni za swoją pasję. Każdy człowiek ma w życiu jakąś pasję. Możesz powiedzieć, że nie masz żadnej pasji, no to znaczy, że masz pasję do nic nie robienia. To też jest pasja. Ale generalnie Steve Jobs powiedział tak, ludzie, którzy osiągnęli wielkie rzeczy, mieli pasję. Oni mieli pasję do tego, aby zrobić coś wielkiego, aby zrobić coś niesamowitego. I powiem wam, że pasja jest czymś, co funkcjonuje w twoim życiu, co funkcjonuje w moim życiu. Pytanie jest tylko takie, gdzie ja umieszczę moją pasję? To jest moja odpowiedzialność, gdzie umieszczę moją pasję? Gdzie umieszczę moją pasję? To, gdzie umieścisz swoją pasję, zdeterminuje, określi, jak będzie wyglądać twoje życie. Pan Jezus kiedyś radykalnie powiedział do bogatych ludzi tak, nie można służyć Bogu i mamonie, albo to, albo to. Jezus mówi, nie można mieć miłości do mnie, nie można mieć miłości do Boga i nie można mieć miłości do pieniędzy, nie można mieć miłości do czegokolwiek innego, ponieważ Bóg nie zamierza rywalizować z innymi pasjami w twoim życiu. Bóg nie zamierza rywalizować z innymi pasjami w twoim życiu. Czy to oznacza, że ty i ja mamy mieć tylko pasję dla Boga? Nie. Możemy mieć inne pasje, ale one w porównaniu do pasji, którą mamy do Chrystusa, wyglądają tak, jakbyśmy nie mieli już żadnej innej pasji. Kiedy patrzę na Kościół Kanaan, jeśli popatrzyłbyś na Kościół Kanaan, na sam początek istnienia Kościoła Kanaan, my nie mieliśmy nic oprócz pasji. Ten Kościół był budowany nie w oparciu o olbrzymie pieniądze, ten Kościół nie był budowany w oparciu o profesjonalistów, ten Kościół nie był budowany w oparciu o ludzi niesamowicie utalentowanych, ten Kościół był budowany w oparciu o ludzi, którzy mieli pasję. I pamiętam, jak jeden człowiek przyszedł do nas, on już nie mieszka w Olesznie, wyprowadził się, mieszka w Warszawie, Grzesiu Wiecha. Jak on przyszedł na pierwszą grupę właśnie na ulicy Wolności 4/2, przyszedł na grupę, na którą miał nie przyjść. Z tego względu, że tej grupy miało nie być. Ja pamiętam, to był ostatni dzień szkoły, ja wróciłem z jakiejś konferencji w szkole i pokłóciłem się z moją żoną. Uwierz mi, jak mieszkasz w 30 metrach kwadratowych, jeszcze masz jakieś dzieci, to łatwo się pokłócić. A więc pokłóciliśmy się z żoną, ja mówię, ja żadnej grupy dzisiaj nie chcę, daj mi święty spokój. I ktoś do nas zadzwonił i mówi, słuchajcie, grupa musi być, bo przyjdzie taki człowiek, który jest zainteresowany Panem Bogiem. Ja mówię, dobra, no to robimy tą grupę. I to była taka grupa, żeby przeżyć, po prostu przetrwać. Mówi, robisz tą grupę, uśmiechasz się, z jednej strony jesteś faryzeuszem, z drugiej strony jesteś chrześcijaninem i tak grasz, tak? I tak fajnie, o Panie, uwielbiamy Cię, a tak naprawdę myślisz, jak Twoja żona mogła Ci to zrobić? Skończyła się ta grupa i Grzesiu Wiecha jest w szoku, jest poruszony Panem Bogiem. Ja zadałem mu jakiś czas później pytanie, mówię, dlaczego ty przyszedłeś do nas, dlaczego ty wróciłeś, dlaczego poszedłeś za Bogiem, co cię przyciągnęło? On mówi, bo wszedłem do wyższego mieszkania i wiedziałem, że tu jest Bóg. Tak naprawdę tylko albo aż to było to, co my mieliśmy. Mieliśmy pasję. Dlatego, że dla mnie chrześcijaństwo, które jest pozbawione pasji, jest mało przekonywujące. Chrześcijaństwo, które jest pozbawione pasji, jest chrześcijaństwem, które nie funkcjonuje tak, jak powinno, bo de facto, jeśli oddasz całkowicie swoje życie Jezusowi, jeśli On stanie się dla ciebie numerem jeden, to wszystkie inne pasje w twoim życiu będą wyglądały blado. Ale Bóg chce mieć taki porządek w twoim i moim życiu. On chce być numerem jeden. Amen? A więc przejdźmy do fragmentu z Ewangelii Mateusza, 6 rozdziału, 21 wersetu. Pan Jezus powiedział tak, gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Gdzie jest twój skarb, tam będzie i wasze serce. I teraz słowo skarb to jest greckie słowo thesauros, natomiast słowo serce to jest greckie słowo kardia. Od tego pochodzi nawet kardiologia. Kardia oznacza serce, wewnętrzne ja lub siedzibę naszych emocji. Siedzibę naszych emocji. To, co w języku greckim To, co język grecki nam pokazuje, to, że serce jest siedliskiem, gdzie magazynują się nasze emocje. One się tam magazynują. A więc kwestia jest taka, co jest moim skarbem? Ty i ja posiadamy trzy skarby. Co najmniej, trzy skarby. Twój pierwszy skarb to jest twój wolny czas. Jak sobie myślę o remoncie tego budynku, to wielu ludzi nie przychodziło tutaj w czasie pracy. Ludzie przychodzili tutaj po pracy, aby zainwestować swój skarb, aby zainwestować swój czas w rzeczy, które mają znaczenie dla Bożego Królestwa. Czas to jest coś, co masz i możesz zainwestować. Druga rzecz to jest twoja energia. I znowu patrząc na renowację tego wszystkiego, co my tutaj robiliśmy, to byli ludzie, którzy poświęcili mnóstwo czasu i energii do tego stopnia, że niektórzy ludzie byli już w kościele o 12:30 nad ranem. Chwilę po północy oni już tutaj byli. Chwilę po północy. Dlatego, że poświęcili swój czas, poświęcili swoją energię. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o nasz skarb, to są nasze pieniądze. Pieniądze to jest papierek lakmusowy dla rzeczy, które kochamy. One pokazują, co ty tak naprawdę kochasz, a czego nie kochasz. A więc jeśli ja umieszczę mój czas, jeśli ja umieszczę moją energię, jeśli ja umieszczę moje pieniądze, jeśli ja je ulokuję, na przykład w Panu Bogu, na przykład w Jezusie Chrystusie, to automatycznie moje serce idzie za tym. Moje emocje podążają za tym. I kiedy emocje twoje podążają za tym, pojawia się pasja. Automatycznie pojawia się pasja. Jeśli ja mój czas, moje pieniądze, moją energię ulokuję w pracy, to za tym również pójdą moje emocje. A więc nie będę mówił o niczym innym, tylko o mojej pracy. Jeśli mój czas, moje pieniądze, moją energię ulokuję w moim samorozwoju, to będę tak, to moje emocje pójdą za tym i będę człowiekiem totalnie skupionym na sobie i na swoim samorozwoju. Gdzie ulokujesz swoje serce, gdzie ulokujesz swoją pasję, określi jakość życia, która będzie w twoim życiu. Napisałem sobie tak. Pasja wycieka. To nie jest to, że masz pasję i już ją masz i do końca życia ją masz. Pasja powoduje, że jesteśmy gorący, pasja powoduje, że jesteśmy podekscytowani, pasja powoduje, że nabieramy sensu, nabieramy ciężkości, ale utrzymujemy i tracimy pasję poprzez codzienność. Wiecie, co to oznacza poprzez codzienność? Że każdego dnia ja muszę dbać o moją pasję. Każdego dnia ja muszę decydować, gdzie zamierzam zainwestować mój czas, moją energię, moje pieniądze, gdzie umieszczę moje serce. Gdzie umieszczę mój skarb, w jakim miejscu, co będzie moją pasją. Co będzie moją pasją. I chciałem wam pokazać, stworzyłem taki ładny akronim ze słowa pasja. Jak będziesz robił notatki, to się zorientujesz, o co chodzi. I chcę wam pokazać, kiedy w naszym życiu funkcjonuje pasja. Kiedy w moim i twoim życiu funkcjonuje pasja. Pierwsza rzecz to jest powołanie. Przypowieści Salomona, 29 rozdział, 18 werset. Zapisz sobie powołanie. Gdzie brak objawienia, większość angielskich Biblii mówi tak, gdzie brak wizji, gdzie brak celu, gdzie brak przeznaczenia, tam lud się rozprzęga. Gdzie brak objawienia, gdzie brak wizji, tam lud się rozprzęga. O co chodzi? Salomon mówi, że ludzie, którzy nie mają wizji odnośnie swojego życia, odnośnie swojej przyszłości, odnośnie swojego przeznaczenia, ci ludzie się rozprzęgają. Co to oznacza? Wpadają w różnego rodzaju kompromisy. Jeśli coś jest moją pasją, to ja jestem absolutnie i całkowicie skoncentrowany na tym, aby iść za głosem mojej pasji. Aby iść za tym, co jest dla mnie najważniejsze. Jeśli Jezus Chrystus jest dla mnie najważniejszy, jeśli Bóg jest dla mnie najważniejszy, to ja będę automatycznie podążał za Nim i za wszystkim, czego On ode mnie chce. Kwestia powołania jest taka, że kiedy każdy człowiek, czy jest chrześcijaninem, czy nie jest chrześcijaninem, posiada przeznaczenie i powołanie i cel swojego stworzenia. Każdy z nas, każdy człowiek posiada przeznaczenie, posiada powołanie, posiada cel swojego istnienia, który jest mocno wyryty w naszych sercach, mocno wyryty w naszych sercach, nawet jeśli nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Dopiero poznanie Jezusa Chrystusa, moment, kiedy Duch Święty zaczyna mieszkać w twoim sercu, co jest proste, banalne, aby to się stało, to jest moment, kiedy Duch Święty zaczyna odblokowywać twoje powołanie, odblokowywać twoje przeznaczenie, odblokowywać cel twojego życia. I On zaczyna cię prowadzić w tą stronę. Tylko Bóg, tylko Jezus Chrystus jest w stanie spowodować, że wypełnisz swoje powołanie. Że wypełnisz swoje powołanie. I jest to w niebie przeznaczone dla ciebie, do czego zostałeś stworzony. I generalnie, kiedy patrzę na kwestię powołania, to widzę trzy kategorie ludzi. Ci, którzy go szukają. Wiecie, że ludzie, którzy szukają swojego powołania, to są ludzie pełni pasji? To są ludzie pełni pasji, dlatego że kiedy szukasz swojego powołania, próbujesz robić wszystko. Próbujesz robić wszystko. Moją pierwszą służbą w ogóle, moją pierwszą pasją, którą miałem w moim życiu, to była zmiana slajdów. W kościele jeszcze w Kluczborku i to było moje przeznaczenie. Ja myślałem, że to jest moje przeznaczenie do końca życia, że już będę to robił do końca życia, będę przerzucał slajdy, aby grupa uwielbienia mogła się synchronizować z tłumem. Ja myślałem, że to jest moje przeznaczenie. Ale kiedy szukasz swojego powołania, to jest to ekscytujące. Kiedy zaczynasz odkrywać, do czego Bóg cię stworzył. Powiem wam, mija 21 lat mojego chrześcijaństwa i jestem podekscytowany tym, jak Bóg krok po kroku pokazuje mi kolejne rzeczy, które On ma dla mnie. I wiem, że dzisiaj moje zrozumienie mojego powołania mi wystarczy. Bóg mówi, to twoje zrozumienie na dzisiaj to ci wystarczy. Zrób wszystko z tym, co masz dzisiaj. Zrób wszystko z tym, co masz dzisiaj. To, co daje pasję, to są ludzie, którzy szukają powołania. Po drugie, to są ci, którzy funkcjonują w powołaniu. To są ludzie, którzy żyją pełnią życia. Kiedy funkcjonujesz w swoim powołaniu, żyjesz pełnią życia. Żyjesz życiem spełnionym. Żyjesz takim życiem, że nie wymieniłbyś się na nic. Jak myślisz, jak ja się dzisiaj czuję? Czuję się dzisiaj szczęśliwy. Czuję się dzisiaj spełniony. I nie chciałbym w tym momencie być w żadnym innym miejscu, w całym naszym kraju. Nie chciałbym być absolutnie nigdzie indziej. Nigdzie. Dlatego, że ja jestem w miejscu mojego powołania, jestem w miejscu mojego przeznaczenia i nie mogę być dzisiaj w lepszym miejscu jak tutaj. Jestem człowiekiem spełnionym, jestem człowiekiem zadowolonym, jestem człowiekiem, którego ekscytuje życie, które On ma dla mnie. Pomimo tego, że w czwartek zjedzie się tu 100 ludzi z całej Polski i zrobią nam tu całkowity bajzel, przepraszam za wyrażenie, na lewo i prawo, ale to świetnie, to mnie ekscytuje, że już w czwartek przyjadą ludzie, abyśmy mogli mówić im o sposobie, w jaki sposób zakładać kościół. W jaki sposób zakładać kościoły, to już w czwartek się stanie. I ja jestem tym podekscytowany, że znowu za tydzień, nie mówiliśmy o tym, ale za tydzień w tym miejscu będzie głosił pastor David Storer. To jest pastor, którego kościół liczy około 5000 ludzi i oprócz tego on ma jeszcze około 10 innych kościołów. Człowiek ma 60 kilka lat, a więc warto go słuchać. Absolutny przywilej, powiem wam, to jest absolutny przywilej. Jak ja bym komuś w Australii powiedział, że za tydzień u nas głosi David Storer, mówi człowiek, to za jakie pieniądze? No właśnie za darmo. Nie wiem, czemu się tak dziwnie śmiejecie. A więc ludzie, którzy szukają powołania, ludzie, którzy w nim funkcjonują i ci, którzy wiedzą, ale nic z nim nie robią. To jest najgorsze. Odnośnie twojego powołania, jeśli wiesz, jakie jest twoje powołanie, jeśli wiesz, do czego twoje serce jakby cię ciągnie i chcesz coś robić, ale najgorsza rzecz odnośnie ludzi w kontekście powołania to są ci, którzy wiedzą, ale nic z tym nie robią. Wtedy nie jesteś szczęśliwym człowiekiem. Wtedy jesteś człowiekiem, który wie, że powinien coś robić, ale tego nie robi. To jest najgorsza grupa ludzi, ale wierzę, że do takich ludzi nie mówię. Amen. Pierwsza rzecz, która tworzy twoją pasję, to jest twoje powołanie. Jeśli odnajdziesz twoje powołanie, to jest istotny element pasji. Druga rzecz, to jest autentyczność. Psalm Dawida, 26, psalm, drugi werset. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, poddaj próbie me pragnienia i myśli. Nie wiem, czy masz świadomość, ale obecne, współczesne pokolenie, może nie na tyle współczesne, ale pokolenie, które 20 lat, nie wiem, jaki jest konkretny wiek, ale to są tak zwani milenialiści. Milenialiści to jest taka grupa ludzi, która buduje płaskie relacje z ludźmi. Co to oznacza? Że oni z każdym są na ty. Wiecie, jakie to jest, jak ja się dziwnie czuję, jak podchodzi do mnie 15-latek i mówi: piątka, Sławek. Ale jaka piątka, w którą stronę, w które miejsce? Ja tego nie rozumiem, dopiero jak zacząłem czytać na temat milenialistów, oni tak funkcjonują, oni budują płaskie relacje. Nie wiem, czy dlatego, że książek tak dużo nie czytają, nie wiem. Oni budują płaskie relacje i to jest dla nich normalne. Druga rzecz odnośnie milenialistów jest taka, że oni, jak to oni nazywają, oni nie lubią ściemy. Zgadnijcie, kto najczęściej nazywa mnie faryzeuszem. No śmiało, powiedzcie to na głos. Kto? Nie moja mama, nie. Milenialiści. Milenialiści spersonifikowane konkretnie w moich dzieciach. Podepnijmy wszystkich. To ile razy ja słyszę, że byłem faryzeuszem i jestem faryzeuszem. Wiesz, wychodzisz rano do kościoła w niedzielę, nie? Idziesz głosić kazanie. Fantastycznie, masz super kazanie. Wiesz, że Bóg do ciebie przemówił i słyszysz. No i co? Będziesz mówił ludziom, jak mają żyć, a jak ty żyjesz? A więc to są ludzie, którzy uwielbiają autentyczność, szczególnie w innych. To są ludzie, którzy nie lubią tak zwanej ściemy. To są ludzie, którzy nie lubią podwójnego życia. To są ludzie, którzy lubią, jeśli coś jest czarne, albo jeśli coś jest białe. I Dawid się modli: zbadaj mnie, Boże, i doświadcz, poddaj próbie moje pragnienia i myśli. Dawid mówi: Boże, sprawdzaj moje serce. Dlatego, że jeśli pojawi się grzech w moim i twoim życiu, jeśli jest jakikolwiek grzech, to grzech wysysa całą pasję z twojego życia i daje ci smutek. I pojawia się smutek, i pojawia się postawa depresyjna, i pojawia się taka rzecz, że zaczynasz się skupiać tylko i wyłącznie na sobie, i to jest brnięcie donikąd. Grzech wysysa całkowicie pasję z naszego życia. I co z tym zrobić? Po pierwsze, pozwól Bogu mówić do twojego życia. Wiecie, jak często my się modlimy? Często modlimy się w taki sposób. Przychodzimy do Boga: Panie Boże, ja uwielbiam dzisiaj Ciebie, ja Ciebie wywyższam, wychwalam Ciebie dzisiaj, i Ty cały czas mówisz i skończysz mówić, odchodzisz i mówisz: wow, miałem fajny czas z Panem Bogiem. Idziesz i zaczynasz żyć, tylko jest jeden problem. Bóg nie zdążył nic powiedzieć. O ile inaczej wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy przychodzili do Boga i mówili tak jak Dawid: Boże, zbadaj moje serce. Boże, doświadcz mnie. Boże, mów do mojego życia. Mów do mojego życia. Wiecie, to jest niesamowite, kiedy przychodzisz do Boga z białą kartką i mówisz: Boże, pisz cokolwiek. Bo Bóg zna nas w 100%. Bóg zna nasze serce, Bóg zna nasze motywacje, Bóg zna nasze myśli, Bóg zna nasze słowa, Bóg zna kolejny dzień, Bóg wie wszystko o tobie. I jeśli przychodzimy do Niego i pozwalamy Mu mówić do nas i tylko do nas, aby On mówił, abyśmy my słuchali i On mówi, to powiem Ci, On zaczyna dotykać różnych rzeczy w twoim życiu, których być może nawet nie widziałeś. On jest Ojcem, który wychowuje. I kiedy on wychowuje, to nie wychowuje w taki sposób, że on mówi, to chcesz znać całą prawdę o sobie? No dobrze, to weź sobie teraz swój iPadzik i zacznij pisać. I piszesz książkę na swój temat, negatywnych rzeczy. Wiecie, ja myślałem, że po 21 latach to moje chrześcijaństwo, że tego grzechu będzie niewiele. Jednak znowu się myliłem. Przychodzisz do Boga i słyszysz, jak Bóg mówi do ciebie, jednego ci jeszcze brak. Jednego ci jeszcze brak. I jednego ci jeszcze brak. Że ciągle w moim życiu są pewne rzeczy do zmiany. I Bóg wie, czym On chce się zająć w twoim życiu teraz i On wie, co jest istotne. Po drugie, pozwól przyjaciołom mówić do twojego życia. Pozwól przyjaciołom mówić do twojego życia. Nie wiem, na pewno ja często używałem tego przykładu, ale nie wiem, czy oglądaliście takie programy jak Must Be The Music, X Factor i tak dalej. Widzieliście kiedyś takie programy? I niektórzy ludzie naprawdę nie mają przyjaciół. Skoro mój 7-letni Filip jest w stanie stwierdzić, że oni nie potrafią śpiewać, a oni przychodzą do telewizji, śpiewają, ludzie mają niezły ubaw, to wszystko można by im oszczędzić, gdyby oni mieli przyjaciół, gdyby ktoś im powiedział, słuchaj, ale to nie jest twój świat, to nie jest twoja bajka. Uwierzylibyście mi, że ja wyremontowałem to wszystko tutaj, ja zrobiłem tą wykładzinę z przodu, z tyłu, a ten rzutnik to ja to powiesiłem, te światła ja to zrobiłem. Uwierzyłbyś mi w to? Okej, ja też nie mam przyjaciół. Pozwól przyjaciołom mówić do twojego życia. Czasami jak masz żonę, męża, spytaj się, co oni myślą na twój temat. Ale jakbyś miała, kochanie, coś zmienić we mnie, to co by to było? To jest takie niebezpieczne pytanie. Rób to wtedy, kiedy jest dobrze między wami. Po pierwsze, a po drugie, wiedz, że to zajmie dużo czasu. Ja robię to tylko wtedy, mówię, kochanie, co byś zmieniła w moim życiu. Wiecie, dlaczego ja to robię? Teraz zdradzę moją technikę, bo mam nadzieję, że ona również mnie o to spyta. Ja jestem na pół przytomny dzisiaj, jak ja takie rzeczy mówię. Koniec. Trzecia rzecz, rozważaj każdy głos krytyki. Ucz się od swoich krytykantów. Wiecie, nie możesz funkcjonować w takim świecie, że ktoś cię krytykuje, a być może on ma rację. Ja już mam ten przywilej bycia krytykowanym w internecie. Fantastycznie. I powiem wam tak, kiedy ktoś pisze krytykę odnośnie mojego kazania, czy w ogóle odnośnie tego, co robię, to nie jest tak, mówię, brednie, nie. Ja się zastanawiam się nad tym, a być może ta osoba ma rację. Pamiętam, byłem skrytykowany w internecie i była taka sytuacja, że ktoś napisał, że miał możliwość mnie poznać i on napisał to takie średnio przyjemne doświadczenie. Ja, sangwinik, osobowość włoska. Znasz mnie 5 minut, jakbyś znał mnie całe życie i on mi mówi, że miał taką średnią przyjemność, aby mnie poznać. I siedzę z moimi przyjaciółmi i mówię, to w ogóle taki, wiesz, taka sytuacja była w internecie, że on mówi do mnie, taka średnia przyjemność, że on mógł mnie poznać. I nagle patrzę na ich twarze, a oni się nie śmieją. Ja mówię, ale co jest? I w końcu jeden mówi, wiesz Sławek, ty czasami jesteś nieprzyjemny. Może on trafił na ten moment, kiedy byłeś nieprzyjemny. I zacząłem się zastanawiać. Nie mówił do mnie Bóg, nie mówili do mnie moi bliscy przyjaciele, później dopiero, ale mówił do mnie mój krytyk. nie bagatelizuj głosów, które mówią pewne rzeczy odnośnie twojego życia. Wyciągaj wnioski. Niektóre rzeczy są absurdalne. W niektórych rzeczach nie ma prawdy. Jeśli masz niskie poczucie wartości, to będziesz brał wszystko do siebie. To też nie o to chodzi. Ale niektóre rzeczy może być tak, że Bóg chce do ciebie przez to przemówić. Dbaj o autentyczność. Grzech wyssie z ciebie jakąkolwiek pasję. Zabierze ci radość, zabierze ci pasję, zabierze ci chęć do życia, absolutnie wszystko. Trzecia rzecz. To jest społeczność. Widzicie, co się tworzy, jak robisz notatki? I myślicie, że tam będzie pasja. Niespodzianka. Społeczność. Psalm 92, werset 12. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie, zasadzeni w domu Pana rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Nawet w starości wydadzą owoc, pełni sił i kwitnący, aby opowiadać, że Pan jest prawy, On jest moją skałą i nie ma w Nim żadnej nieprawości. Kluczowa rzecz. Kiedy mówię o społeczności, mówię o grupie chrześcijan, mówię o Kościele Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteś zasadzony w Kościele Jezusa Chrystusa, to spotykasz się z ludźmi, którzy będą cię infekować pasją. Czas uwielbienia to jest nic innego jak czas, aby wziąć coś od Boga, aby Go uwielbić, a z drugiej strony wziąć coś od Niego, aby się rozpalić na nowo. To kazanie, które teraz słyszysz, to jest nie po to, aby cię pognębić, ale po to, abyś mógł na nowo rozbudzić pasję w swoim życiu. Ale jeśli nie jesteś zasadzony w Kościele, jeśli pojawiasz się w Kościele rzadko, trudno będzie ci utrzymać pasję, ponieważ pasja ma to do siebie, że ona wycieka. Ona wycieka. I jeśli to nie będzie twoim zwyczajem, posłuchajcie, jest za dużo ofiar ludzi, którzy nie są zasadzeni w Kościele. Jest taka popularna teologia pod tytułem, ale ja mam relację z Jezusem, nie muszę być w Kościele. Czyżby? Czyżby? Pan Jezus patrzy na to nieco inaczej. Apostoł Paweł, kiedy jechał na koniu, kiedy jechał do Damaszku, aby prześladować chrześcijan, nagle zobaczył olbrzymią światłość, usłyszał głos, spadł z konia i usłyszał głos, który mówi do niego: Pawle, Pawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? To mówił Jezus. Dlaczego ty mnie prześladujesz? Był jeden problem. Jezus już siedział po prawicy Boga Ojca. Jezus już zmartwychwstał. A więc co prześladował Paweł? Paweł prześladował Kościół Jezusa Chrystusa. Jezus, kiedy mówi o Kościele jako o ulubienicy. I ja nie mówię ogólnie o Kościele, ale ja mówię o lokalnym Kościele. Nie jesteś w tym Kościele przez przypadek. Jeśli jesteś częścią tego Kościoła, to nie jesteś tutaj przez przypadek. Bóg cię wrzucił do tego inkubatora dosłownie. Dosłownie. Bóg cię wrzucił do inkubatora, aby tutaj rozwijać twoje powołanie. Abyś tutaj, w tym miejscu mógł się rozwijać, iść do przodu, iść do przodu, iść do przodu. I być może Bóg cię kiedyś wypuści z tego miejsca. I ty nie jesteś moją własnością, ani nie jesteś własnością tego Kościoła. Ale bądź człowiekiem, który jest zasadzony w Kościele, bo jest za dużo ofiar. Wiecie, my z naszymi dziećmi mieliśmy różne problemy. Jak to z nastolatkami? Ale nie pamiętam sytuacji, kiedy, może jedną, kiedy nasze dzieci się obudziły, tupnęły nogą i mówią: nie, dzisiaj nie idziemy do kościoła. Nigdy tak nie było. Prawie nigdy. Ostatni czas był taki burzliwy, to mówię prawie nigdy. Jak patrzę na tą perkusję, to prawie nigdy. Kochani, to nie jest przypadek, czy nam się chce, czy nam się nie chce, my się pojawiamy w Kościele. Dlatego, że ja tworzę jakiś wzór. I ty, będąc bądź nie będąc w Kościele, tworzysz jakiś wzór. Bądź zasadzony w Kościele. Trudno jest mieć pasję. Nie widziałem człowieka, który ma pasję dla Chrystusa i pojawia się w Kościele sporadycznie. Mówię ci to szczerze. Mówię ci to absolutnie szczerze. Kolejna rzecz. To Jezus. Pierwsza rzecz to powołanie. Druga rzecz to autentyczność. Trzecia rzecz to społeczność. Czwarta rzecz to Jezus. Jezus w Apokalipsie, w objawieniu świętego Jana, powiedział tak w 3 rozdziale i 20 wersecie. Oto stoję u drzwi i pukam, jeśli ktoś słyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. Tu są trzy rzeczy. Po pierwsze, do relacji z Chrystusem zaprasza cię sam Chrystus. Zaproszenie wypływa z Jego strony. On puka do twojego serca, On stoi u twoich drzwi, pokazuje to jedną rzecz. On jest na wyciągnięcie ręki. Tak naprawdę On czeka na głos, na szczery głos twojego serca, który powie: Jezu, ja chcę mieć z tobą relację. Wiecie, i ten Jezus zaprasza nas każdego dnia, by mieć z nim relację. Każdego dnia On cię zaprasza, byś miał z nim relację. Dlatego, że fikcją jest posiadanie pasji, jeśli nie mamy relacji z Jezusem. Jest to absolutnie niemożliwe. Ewangelia Jana, 15 rozdział, mówi nam o tym, abyśmy byli ludźmi, którzy są wręcz przyłączeni do Chrystusa. Apostoł Jan mówi, że nie możemy nic uczynić bez Chrystusa. Musimy być wszczepieni w Niego. Bez relacji z Chrystusem nasze życie naprawdę jest słabe. Bez relacji z Chrystusem nie ma możliwości o żadnej pasji, ponieważ wszelka pasja płynie głównie przez relację z Nim. Głównie przez relację z Nim. Dlatego, że możesz być świadomy swojego powołania, możesz być autentyczny, możesz być w Kościele, a możesz nie posiadać tego ostatniego elementu, nie mając relacji z Jezusem, i nie będziesz miał pasji. Nie będziesz miał prawdziwej pasji. Nie będziesz człowiekiem, który będzie ciągle i ciągle płonął do Chrystusa, ponieważ nie masz relacji z Chrystusem. I Jezus cię zaprasza do relacji z Nim. Po drugie, to jest nasza decyzja. To jest nasza decyzja. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, Jezus jest gotowy, aby wejść do twojego życia. Jezus jest gotowy, aby dzień w dzień spędzać z tobą czas. Ponieważ wieczerzać z kimś, spożywać z kimś wieczerze, Jezusowi chodzi o to, że On chce mieć z tobą relację. Wiecie, nie wiem jak ty jesz obiad, ale obiadu się nie je tak po prostu w 2 minuty, chyba że musisz biec do pracy. Ale generalnie siadasz, jesz obiad i spędzasz czas. I ludzie rozmawiają ze sobą. Kiedy Biblia mówi o wieczerzowaniu, kiedy Biblia mówi o jedzeniu, to mówi o czasie, który jest spędzany z kimś. I to jest niesamowicie istotne. To było ważne w Starym Testamencie, to było ważne w Nowym Testamencie, szczególnie w Ewangeliach. Jezus chce spędzać z tobą czas. Bez tego nie ma żadnej pasji. Jestem przerażony ludźmi, którzy służą Jezusowi, nie mając z Nim pasji, nie mając z Nim relacji. To jest paradoks. Nie można robić coś dla Jezusa bez posiadania relacji z Nim. To jest fikcja. To jest tylko zawód chrześcijanin. Nie bądźmy tacy. Nie funkcjonujmy w taki sposób. I ostatnia rzecz to jest literka A. To jest aplikacja, czyli zastosowanie Bożego Słowa. Jakub w swoim liście powiedział tak. 1 rozdział, 22 werset. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swojemu naturalnemu obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Chcesz być błogosławiony w swoim działaniu? Wiesz, co to znaczy być błogosławiony w swoim działaniu? To znaczy mieć przychylność Boga we wszystkim, co robisz. Przychylność Boga we wszystkim, co robisz. Ludzie, którzy nie są tylko słuchaczami, powiem wam, to, że słuchamy czegokolwiek, to, że słuchamy kazań, to, że słuchamy Biblii, to, że czytamy Biblię bez wykonywania tego, to ta Biblia nazywa nas ludźmi, którzy oszukują sami siebie. To jest smutne. To jest Słowo Boże, czasami jest jak brzytwa. Jakub w swoim liście mówi tak: jeśli tylko słuchasz, a nie wykonujesz, to jesteś jak człowiek, który przychodzi, patrzy się w lustro i widzi, że ma brudną twarz, ale nic z tym nie robi, odchodzi i żyje tak dalej. Ta ostatnia rzecz, kochani, zastosowanie Bożego Słowa. stosowanie Bożego Słowa w swoim życiu będzie wytwarzać pasję w Twoim życiu. Będzie wytwarzać pasję w Twoim życiu. Poświęcenie, Twoje powołanie, Twoja autentyczność, społeczność, Kościół, społeczność z Jezusem i stosowanie Bożego Słowa spowodują, że będziesz człowiekiem, który będzie tak funkcjonował każdego dnia, że będziesz utrzymywał swoją pasję. Że będziesz utrzymywał swoją pasję. Że będziesz człowiekiem, który za każdym razem będzie płonął dla Chrystusa. To jest proste. Powiem wam, ja wierzę, że te pięć rzeczy, o których mówi Biblia, to nie są rzeczy, które ja sobie wymyśliłem. To naprawdę działa w moim życiu. Ja to sprawdziłem. To naprawdę funkcjonuje w takim życiu. I patrzę na ludzi, którzy mają ciągle pasję do Chrystusa. Ja mam takiego mojego znajomego przyjaciela, pastora Leszka Mochę z Jastrzębia Zdroju. On służył Chrystusowi, on był gorący dla Chrystusa, on miał pasję do Chrystusa, kiedy ja się nawracałem. 21 lat temu. On był ciągle gorący dla Jezusa. Mija 21 lat. I ten człowiek ma ciągle pasję do Chrystusa. I tak patrzę na niego i czasem mówię: Leszek, ty jesteś ciągle dla mnie inspiracją. Jesteś ciągle dla mnie zachętą. Twoja pasja jest tak zaraźliwa. Pasja nie wynika z twojego cholerycznego temperamentu. Pasja nie wynika z tego, że jesteś po prostu człowiekiem, który jest taki rozchwiany. Pasja jest Bożą rzeczą. Te pięć rzeczy w twoim życiu stosowane codziennie spowodują, że będziesz człowiekiem pasji. I najgorsza rzecz jest walka o twoją pasję. Jest walka o twoją pasję. Dlatego Bóg ciągle w Izraelu mówił: pamiętaj, ja jestem twoim Bogiem. Pamiętaj, ja jestem jedynie Bogiem. Ja jestem numerem jeden. Ja jestem numerem jeden. Jeśli ja będę ciągle numerem jeden w twoim życiu, wszystko, co jest poniżej, poukłada się w fantastyczny sposób. Ponieważ funkcjonowanie według tych rzeczy, powołanie, autentyczność, społeczność, relacja z Jezusem i stosowanie słowa będzie uzdrawiać twoje małżeństwo. Będzie uzdrawiać twoje relacje. Będziesz widział błogosławieństwo w swojej pracy. Będziesz widział błogosławieństwo w życiu swoich dzieci. Będziesz to widział. Jeśli staniesz się człowiekiem, który codziennie będzie dbał o pasję. I wolna wola polega na tym, że tą pasję możesz ulokować gdziekolwiek chcesz. Angielskie słowo określające pasja brzmi passion. I zbliżamy się powolutku do czasu, kiedy będziemy mieli Wielki Piątek, Wielki Czwartek, będziemy mieli Wielkanoc. To jest taki moment, kiedy przypominamy sobie to, co zrobił Chrystus dla nas. Życie Chrystusa na ziemi to musiał być człowiek tak olbrzymiej pasji, ponieważ nawet celnicy, nawet złodzieje, nawet prostytutki, najwięksi grzesznicy chcieli z nim być. To musiał być człowiek olbrzymiej pasji. Ale największa pasja Jezusa Chrystusa wyraziła się na krzyżu. Na krzyżu Jezusa Chrystusa wyraziła się największa pasja, największy wyraz pasji, z jakim człowiek kiedykolwiek miał do czynienia. Jezus został ukrzyżowany. Jezus oddał swoje życie za każdego człowieka. I On tego nie zrobił w taki sposób, wiecie, w taki, dam swoje życie za ciebie. Nie, Jezus zrobił to z pasją. Jezus, przychodząc na ziemię, zrobił to z pasją. Jezus powiedział, że nikt mi nie odbiera mojego życia. Nikt mi nie odbiera mojego życia, ale ja sam poświęcam moje życie. I przyglądam się ludziom, którzy mają naprawdę dużo pieniędzy. I przyglądam się końcu ich życia. Wiecie, jakie to jest wszystko ulotne? Ich pasją, ich największą pasją było to, aby zarabiać pieniądze, aby odnosić sukces. Oczywiście w tym wszystkim pojawiała się jakaś filantropia, pomaganie innym ludziom, ale nagle ci ludzie umierają i nie ma już nic. Już są po drugiej stronie. Już ich nie ma. Kiedy myślę o człowieku, jednym z najbogatszych Polaków ostatnich lat w Polsce, kiedy myślę o panie, który nazywał się Kulczyk, prosta operacja. Oczywiście teorie spiskowe mówią, że nie umarł. Prosta operacja. I tym razem nie wyszło. I ten człowiek umiera. Taki majątek, taki wpływ, takie nazwisko. Zmarł. Po prostu zmarł. I nagle zastanawiasz się, patrząc na życie takich ludzi, czy ja sensownie umieszczam moją pasję w życiu. Wiecie, najgorsze jest to, aby naszą pasję umieścić w tym, że idę do pracy, wracam do domu, oglądam telewizję, przeczytam książkę, zjem kolację, idę spać i znowu to samo. To jest najgorsze, co się może wydarzyć w twoim życiu. Ponieważ jesteś stworzony do czegoś więcej. Ponieważ ty i ja jesteśmy stworzeni do czegoś więcej. Kochani, chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Chciałbym, abyśmy się pomodlili. Abyś zapamiętał te 5 literek. Twoje powołanie, twoja autentyczność, społeczność, Jezus i aplikacja Bożego Słowa. Abyś sobie to zapamiętał na całe życie, ponieważ każdego dnia będziesz musiał o to dbać. Chcę się modlić teraz, kochani, aby każdy z nas w swoim życiu dbał o pasję. Dbał o pasję, abyś umieścił swoją pasję w Jezusie Chrystusie. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Panie, ja dziękuję Ci, Boże Wszechmogący, że dajesz nam wolną wolę. Że Ty pragniesz, abyśmy umieszczali naszą pasję w miejscu, która przyniesie przede wszystkim nam największą korzyść, ale też innym ludziom. Panie, ja dziękuję Ci, Duchu Święty, że mamy możliwość wyboru. Panie, ja stoję przed Tobą i modlę się, aby mógł każdego dnia podsycać tą jedną rzecz w moim życiu, aby mieć ciągle pasję dla Ciebie, pasję dla Twojego Królestwa, pasję dla tego, do czego zostałem stworzony. Boże, aby moje życie nie było wypełnione, aby nasze życie nie było wypełnione próżnymi rzeczami. Jesteś wielkim, potężnym Bogiem i Królem. Niech przyjdzie, Boże, Twoja łaska. Niech przyjdzie, Boże, Twoje błogosławieństwo. Niech będzie uwielbione, Jezu, Twoje imię dzisiaj. Wychwalamy Ciebie i wywyższamy Twoje święte imię. Przyjdź, Panie Jezu. Dotykaj naszych serc. Dotykaj naszych serc. Uwielbiamy Ciebie, Jezu. Jeśli jesteś dzisiaj w tym miejscu i być może jeszcze nigdy, ale to nigdy, nie umieściłeś pasji, nie umieściłeś swojego życia w rękach wielkiego, potężnego Boga, to chcę Ci coś powiedzieć. Żyjesz dla siebie samego. Żyjesz dla siebie samego. Żyjesz w oparciu o to, że polegasz tylko na sobie. I cokolwiek się zacznie dziać w Twoim życiu, polegasz tylko na sobie. Ty nie jesteś w stanie zdeterminować, co będzie z Tobą wtedy, kiedy umrzesz. Ty nie jesteś w stanie określić, co będzie jutro. Ale jest Bóg, który chce Tobą się zająć. Jest Bóg, który chce być Twoim Ojcem. Jest Bóg, który chce Ciebie prowadzić. Jest Bóg, który chce być Twoim pasterzem. I ten Bóg posłał swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, który przyszedł, umarł na krzyżu. I każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, każdy, kto podda Mu swoje życie i złoży zaufanie w Jezusie Chrystusie, Biblia mówi, nie ja, ale Biblia mówi, że ten człowiek będzie zbawiony. Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i chcę z własnego wyboru poddać moje życie w Twoje ręce. Panie Jezu, wybacz mi moje grzechy. Panie Jezu, wybacz mi moje błędy. I od dzisiaj moje życie należy do Ciebie. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.